Kochani braterstwo, cieszę się, że mamy ten przywilej gościć między wami w dniu dzisiejszym. Powiem, że pozostali bracia ludu Pana z Lublina, mimo że ich nie ma tutaj między wami, ale myślą o was i przesyłają wam miłe bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. W dniu wczorajszym rozmawialiśmy z rodziną z Częstochowy, braterstwo Sikorowie również prosili, aby was tutaj serdecznie pozdrowić. Dziękuję bardzo. Drodzy braterstwo, za podstawę naszych rozważań posłuży werset zapisany w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 14 werset. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Takimi słowami Pan Jezus zwrócił się do swoich uczniów, kiedy skończył przypowieść o winnym krzewie. Słowa te są kierowane do wszystkich uczniów wieku Ewangelii. Dzisiaj, drodzy braterstwo, możemy je zastosować również do nas. Co znaczy być przyjacielem Jezusa? Na czym w ogóle polega przyjaźń? Kogo możemy nazwać przyjacielem? Czy zastanawialiśmy się nad takimi pytaniami? Grecki filozof Arystoteles pisze tak. Przyjaźń jest pewną cnotą lub czymś cnotą związanym, jest czymś dla życia koniecznym, bo bez przyjaciół nikt nie mógłby żyć. Wszak ci, którzy mają bogactwa, stanowisko i władzę, zdają się najbardziej potrzebować przyjaźni. Jakaż bowiem korzyść z takiej pomyślności, jeśli się jest pozbawionym możliwości wyświadczania przysług drugim? Przyjaźń jest nie tylko czymś koniecznym, ale też czymś moralnie pięknym. Chwalimy tych, co skłonni są do zawierania przyjaźni, a posiadanie wielkiej liczby przyjaciół uchodzi powszechnie za coś pięknego. Tyle, drodzy braterstwo, filozof. Poszukajmy w historii biblijnej przykładów przyjaźni. Otwórzmy pierwszą księgę Samuelową, 18 rozdział. W rozdziale tym znajdujemy dwie postaci, dwóch mężów, zapewne braterstwo wiedzą, Jonatana i Dawida. Podstawą ich przyjaźni była szczerość, pobożność i poważanie dla Boga. Te zalety każdy z nich dostrzegał w drugim, prawda? Nie w sobie, ale w drugim. Mogłoby się zdawać, że Jonatan stał wyżej od Dawida, posiadał więcej miłości, miłował szczerze nawet ze szkodą dla siebie. Dawid po walce z Goliatem znalazł uznanie w oczach armii izraelskiej i w związku z tym został znanym człowiekiem, pretendentem do królewskiego tronu. Król Saul do tej pory na tym urzędzie widział swojego syna Jonatana. Teraz w Saulu zrodziła się złość i nienawiść, Jonatan zaś miłował swojego rywala od pierwszego spotkania. Przeczytam 1 Samuelową, 18 rozdział od wersetu 1. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swojego miecza i łuku i pasa. Dusza Jonatana przylgnęła. Tłumaczenie gdańskie mówi, że ich dusze spoiły się. Takimi słowami prorok Samuel określa czystą i szczerą miłość. Miłość Jonatana można przyrównać do chrześcijańskiej miłości ofiarniczej. Jonatan radował się, gdy jego bliźni, albo powiedzmy inaczej, rywal, otrzymał boskie błogosławieństwo kosztem własnej sławy, powodzenia i władzy królewskiej. Jonatan, nie czekając na reakcję Dawida, pierwszy okazał miłość swojemu rywalowi. To z kolei pobudziło Dawida do odwzajemnienia się. Podobnie, drodzy braterstwo, jest między nami a Bogiem. To Pan Bóg pierwszy nas umiłował, a następnie w naszych sercach zaczęła wzrastać miłość do Pana Boga. Zauważmy jeszcze jedną zależność. Wzajemna miłość Jonatana i Dawida doprowadziła do powstania przyjaźni między tymi mężami. Przeczytam, przypomnę. Zawarł wtedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Najpierw miłość, później przyjaźń. Drodzy braterstwo, zastanowimy się później, czy może być odwrotnie. Może być najpierw przyjaźń, a później miłość? To za chwilę. Odczytam teraz słowa pożegnania tych dwóch wielkich przyjaciół. 20 rozdział 1 Księgi Samuelowej, 41 i 42 werset. Dawid stał i wyszedł spoza kupy kamieni, padł twarzą do ziemi i złożył 3 pokłony, po czym pocałowali się wzajemnie i wspólnie płakali, aż Dawid zaczął szlochać. Wreszcie rzekł Jonatan do Dawida: idź w pokoju, cośmy sobie obaj poprzysięgli w imię Pana, tego świadkiem będzie Pan między mną i między Tobą i między potomstwem moim i między potomstwem Twoim na wieki. Jak widać z tego opisu, Dawid bardziej płakał, bardziej przeżywał rozstanie. Miał utracić społeczność z drogim przyjacielem. Swoje uczucia wyraził w swoim śpiewie żałobnym po śmierci Jonatana, a mamy te słowa zapisane w drugiej Księdze Samuelowej, 1 rozdział 25-26 werset. Jakże padli bohaterzy pośród bitwy, Jonatan na twoich wzgórkach leży zabity. Żal mi ciebie, bracie mój Jonatanie, byłeś mi bardzo miły, miłość twoja była dla mnie rozkoszniejsza niż miłość kobiety. Ta krótka, ale jakże bardzo pouczająca historia życia dwóch mężów, Jonatana i Dawida, pozwala, drodzy braterstwo, szerzej spojrzeć na miłość i przyjaźń ludzi. Brat Russell pisze tak: nie znajdziemy w historii czulszej miłości jak nad tę, która łączyła Jonatana z Dawidem. Obaj mieli szlachetne charaktery, skłonne do głębokiej i gorącej miłości, mimo że pod wieloma względami różnili się. Miłość i przyjaźń to dwie wspaniałe cechy. Inni mówią wielkie uczucia albo najwyższe wartości. Widać zatem, że trudno tutaj podać jednoznaczną definicję, dlatego każdy z nas może mieć różne spostrzeżenie na miłość i przyjaźń. Te różnice poglądów wynikają z tego, że my, drodzy braterstwo, bardzo często nie robimy różnicy pomiędzy miłością i przyjaźnią określaną jako ludzka, ziemska, cielesna, a miłością i przyjaźnią duchową, chrześcijańską, braterską. My bardzo często cechy miłości opartej na ludzkich zasadach odnosimy do miłości i przyjaźni opartej na boskim prawie. Prawo boskie jest zupełnie inne niż prawo tworzone przez ludzi, dlatego nie zawsze miłość i przyjaźń ludzką można porównywać z miłością i przyjaźnią Bożą. Każdy z nas wie, że są różne rodzaje miłości ziemskiej. Inaczej mówiąc, inaczej miłuje się własne dzieci, a inaczej miłuje się dzieci naszych sąsiadów, chociaż znane jest powiedzenie, że wszystkie dzieci są nasze. Ale inaczej miłujemy, prawda? Inaczej miłuje się małe dzieci, a inaczej te już dorastające. Prawda? Małe dziecko kochamy, ale czasami wymierzymy mu klapsa. Większe dziecko też kochamy. Mimo to karzemy i nagradzamy go, aby wykształtować w nim charakter. Dorosłe dzieci też bardzo kochamy, ale klaps i kara nie przynoszą już tutaj żadnego skutku, prawda? Dorosłym dzieciom możemy tylko radzić, a one same i tak podejmą decyzję. Jeszcze inaczej miłujemy rodzeństwo, własną siostrę, a inaczej własną żonę. Wreszcie zupełnie inaczej miłujemy rodziców w podeszłym wieku, którzy może ze względu na wieki swoje schorowane ciało wymagają naszej szczególnej troski. Jakże inaczej miłujemy rzeczy martwe. Ktoś powiada, ja kocham góry, ja kocham podróżować. Albo bardzo prosto, ja kocham jeść. I tak się zdarzają, prawda, takie określenia. Wszystkie użyte, tutaj wszędzie zostało użyte tutaj słowo kocham, ale w każdym przypadku ma ono inny wymiar. Zatem nie można porównywać miłości na przykład do dzieci z miłością do współmałżonka. Tym bardziej nie da się porównać miłości rodzicielskiej z miłością na przykład do sztuki. To tak jak, drodzy braterstwo, z jednostką długości. Metr. Metra bieżącego nie można porównać z metrem kwadratowym czy z metrem sześciennym. To są przecież zupełnie inne jednostki, mimo że wszędzie użyte jest słowo metr. Tak samo jest podobnie, drodzy braterstwo, z tą miłością. Miłość chrześcijańska, oparta na duchowych wartościach, tak zwana miłość braterska. Tutaj, drodzy braterstwo, też można wyróżnić pewne jej odmiany. Pisze o tym ewangelista Mateusz w 22 rozdziale od 37 wersetu. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Drodzy braterstwo, dopełnieniem tego przykazania są inne słowa naszego Pana, zapisane przez Ewangelistę Łukasza, 6 rozdział, 27 werset. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Każde dziecko Boże musi wyrobić sobie doskonałą miłość do Stwórcy, braci i nieprzyjaciół. To bardzo trudne wezwanie, ale zauważmy, to także przykazanie, które każdy z nas musi bezwarunkowo realizować. To jest przykazanie. Najpierw musimy miłować Pana z całego serca, duszy, myśli i sił, zanim będziemy w stanie miłować naszych bliźnich jak siebie samego. Najpierw miłość do Boga, a dopiero później zrozumiemy słowa naszego Pana. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Umiłować Boga to przecież, drodzy braterstwo, takie proste, prawda? Nasz Stwórca, jedyny, największy, wspaniały, ale jak miłować bliźnich? Jak miłować naszych braci, którzy w jakiś sposób konkurują z nami do nagrody? A może tę moją nagrodę ten brat tu siedzący w czwartym rzędzie zabierze przede mną i ja mam go teraz miłować? za to właśnie? Drodzy braterstwo, to jest ludzkie spojrzenie. Podobnie myślał król Saul, który gniewem i nienawiścią pałał do Dawida. Miłość Jonatana i Dawida była podobna do chrześcijańskiej miłości braterskiej. Była to miłość pełna, miłość zupełnego poświęcenia, objawiająca się w radości z błogosławieństw, jakie otrzymywał bliźni. Ba, rywal do królewskiej korony. Właśnie o takiej miłości mówił prorok Jakub, a słowa swoje skierował do wierzących w wieku Ewangelii. Przepraszam, apostoł Jakub. Pierwszy rozdział, 9, 10 werset. Niech brat wysokiego stanu raduje się ze swojego poniżenia, a brat niskiego stanu ze swojego wywyższenia, naturalnie pod kierownictwem Bożym. Niech brat wysokiego stanu raduje się ze swojego poniżenia, drodzy braterstwo. To są te relacje między braćmi. Miłość braterska to cierpliwe znoszenie, to sympatia, to odwzajemnianie się braciom za ich miłość. Tak przedstawiona definicja opisuje tylko tę bierną stronę miłości, realizowaną przez większość ludzi w sposób cielesny. Miłość braterska to miłość czynna, żywa, objawiająca się w poszukiwaniu zwycięstwa nad przeszkodami. Taka miłość, drodzy braterstwo, o jeden krok wyprzedza potrzeby naszych braci. Taka miłość o jeden krok wyprzedza potrzeby naszych braci. Nie czeka na telefon, ale sprawia, że to my pierwsi dzwonimy do brata. My pierwsi szukamy kontaktu, informacji. Pierwsi stawiamy siebie do dyspozycji, aby nieść pomoc innym. Bracie, jak będziesz miał kłopoty, ja ci pomogę. To jest ten krok wyprzedzający. Naszych braci mamy miłować tak, jak życzy sobie tego Bóg, a więc mamy miłować ich dobre cechy charakteru, bo takimi obdarzył ich Stwórca. Mamy znosić braki i niedostatki naszych braci, bo Pan Bóg nie uwolnił ich od tego. Gdy jesteśmy niecierpliwi, wrażliwi, zazdrościmy, dużo wymagamy od innych, czujemy niepokój, który przenosimy na naszych braci, to dowodzimy, że nasza miłość jest samolubna. Myślimy o sobie, nie interesuje nas dobro innych. Taka miłość szybko się męczy i zniechęca, szybko przemija i zawodzi. Ona szuka doskonałości i nigdzie jej nie znajduje. Staje się zmienna i niespokojna. Tę Bożą, braterską miłość apostoł Paweł opisuje tak. W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział od wersetu 4. My, drodzy braterstwo, często słowa apostoła czytamy jednym tchem. Ale od czasu do czasu spróbujmy nieco zwolnić. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, miłość wszystko znosi. Przeanalizujmy, drodzy braterstwo, słowa apostoła. Trzeba przyznać, że są to mocne słowa. My niejednokrotnie takiej miłości domagamy się od naszych braci I zapominamy, że apostoł słowa te kieruje przede wszystkim do nas. To my mamy tak miłować. Pamiętajmy o tym. Przejdźmy teraz, kochani braterstwo, do przyjaźni. Ludzkie zrozumienie przyjaźni jest bardzo różne. Myślę, że słowo to często bywa nadużywane. Nie każdego przecież można nazwać przyjacielem, prawda? Czasem należałoby użyć innego słowa. Na przykład kolega. W hierarchii wartości przyjaźń stoi wyżej od koleżeństwa. Kolegów mamy niezależnie od naszej woli. Na przykład w pracy, w szkole. Przyjaciół natomiast wybieramy sobie sami. Zatem nie każdy kolega zasługuje na miano przyjaciela. O przyjaźń trzeba się starać. Na przyjaźń trzeba, drodzy braterstwo, zasłużyć. Nie ma wprawdzie uniwersalnego kodeksu przyjaźni, bo ludzie, którzy się przyjaźnią, sami ustalają obowiązujące ich zasady i najczęściej porozumiewają się bez słów. Przyjaciele najczęściej porozumiewają się bez słów. Jednak myślę, że można wymienić kilka takich oczywistych zasad. Drodzy braterstwo, w przyjaźni obowiązuje lojalność, poleganie na sobie nawzajem, wzajemna pomoc w każdej sytuacji, dyskrecja i w miłości, w przyjaźni obowiązuje tolerancja. W przyjaźni, drodzy braterstwo, nie obowiązuje wyłączność i zwierzanie się ze wszystkiego. To, drodzy braterstwo, nie obowiązuje. Przyjaźni nie należy podporządkowywać sobie przyjaciół, uzależniać ich od siebie, żądać, aby w każdej sprawie się nas radzili. Każdy ma prawo do swojego życia, swoich tajemnic. Nie o wszystkim muszą przecież wiedzieć przyjaciele. Przyjaźni trzeba cenić odrębność, indywidualność. Często widzimy, że przyjaźni ludzi przyciąga ich odmienność. Uzupełniają się i uczą od siebie nowych rzeczy. Drodzy braterstwo, przyjaźni nie należy decydować za przyjaciela na zasadzie: ja wiem lepiej, czego ci potrzeba. Kupiłeś sobie zły samochód, kup taki. Ubierz taką czapkę, a nie inną, bo ja wiem lepiej od ciebie, co tobie potrzeba. Nie należy, drodzy braterstwo, okazywać swojej wyższości, mówiąc: ja lepiej wiem, ja umiem, ja znam, mam lepsze pomysły, mnie Pan Bóg więcej błogosławi. Znane jest przysłowie: prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie. Prawda? Na poparcie tych słów może posłużyć werset z Księgi Przypowieści Salomonowych, 14 rozdział, werset 4. Bogactwo zjednywa wielu przyjaciół, lecz ubogiego przyjaciel opuszcza. Zapewne wszyscy zgodzimy się, że werset ten mówi o przyjaźni określanej jako ziemska przyjaźń. Jak widać, jest ona oparta na samolubstwie i tak się zakorzeniła w ludzkich sercach, że znaczna część ludzi uważa to za normalne. Powiedziałem znaczna część, bo przecież są wyjątki od cytowanej reguły. Kiedyś, drodzy braterstwo, czytałem antologię tekstów dla nauczycieli do lekcji wychowawczych. Tom pierwszy zatytułowany był "W tę stronę drogi". I tam autor analizował bardzo ciekawy przypadek. Pisze tak: w moim rodzinnym mieście zmarł ostatnio pewien skromny hodowca drzew. Nazywał się Hubert Balls i był najbardziej nieśmiałym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek poznałem. Kiedy mówił, płonął ze wstydu, mrugał nerwowo oczami i nerwowo się uśmiechał. Nigdy nie bywał w kołach wpływowych. Hodował swoje krzewy i drzewa, obrabiając własnymi rękami pozostawiony przez ojca kawałek ziemi. Był typowym introwertykiem. Informacja. Introwertyk to jest taka postawa do wewnątrz, skierowanie zainteresowań na własne przeżycia, trudności w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem. Był typowym introwertykiem, lecz kiedy zmarł, jego pogrzeb był największym pogrzebem w historii miasta. Było na nim tylu ludzi, że zabrakło miejsca w kościele. I teraz, drodzy braterstwo, analiza. Dlaczego nieśmiały człowiek zdobył sobie tyle serca tylu ludzi? Po prostu dlatego, że z powodu swojej nieśmiałości wiedział, jak zdobywać przyjaciół. Opanował tę umiejętność do perfekcji i przez ponad 60 lat ludzie byli u niego zawsze na pierwszym miejscu. Być może spostrzegli, że hojność jego ducha była czymś niezwykłym, dlatego tak bardzo go kochali. Widzicie, braterstwo, że ten przypadek jak gdyby zaprzecza tamtym słowom, że prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie. Myślę, że każdy z nas w swoim życiu spotkał się, drodzy braterstwo, z podobną historią, kiedy trudno było wytłumaczyć zaistniałe okoliczności. Cytowane przysłowie mówi o przyjaźni prawdziwej. Wynika z tego, że musi istnieć także przyjaźń fałszywa. Widać zatem, że określenia prawdziwa i fałszywa odnosi się do przyjaźni ludzkiej, ziemskiej. W przypadku przyjaźni braterskiej jest inaczej. Trudno mówić o fałszywej przyjaźni Chrystusowej, prawda? Ja uważam, że Boża przyjaźń jest jedna i nie podlega ludzkim regułom. Jesteście moimi przyjaciółmi, mówi Pan. Czy my, drodzy braterstwo, zawsze zdajemy sobie sprawę z tego faktu? Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa. Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Czy my zasługujemy na takie miano? Przeczytam teraz świadectwo apostoła Jakuba, który pisze w 2 rozdziale, 23 wersecie. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. I nazwany został przyjacielem Boga. Abraham nazwany został przyjacielem Boga. Przeanalizujmy życie tego męża, jego uczynki i wreszcie jego ogromną wiarę, dzięki której nazwany został przyjacielem Boga. Do nas Pan Jezus mówi podobnie i stawia warunki. Jeżeli będziecie przestrzegać moich przykazań, będziecie moimi przyjaciółmi. Warunkiem zdobycia tej najwyższej chrystusowej przyjaźni jest bycie uczniem Jezusa. Uczniowie są przyciągani do siebie przez prawo duchowego pokrewieństwa. Na pierwszy plan wysuwa się samozaparcie jako warunek stania się uczniem Chrystusa. Jeżeli nasze ja zostało zniszczone w śmierci, to znaczy, że jeden z najgroźniejszych wrogów trwałej przyjaźni został już zniszczony. Nasze ja. Teraz z wielką mocą możemy miłować braci i służyć im. Swoje życie poświęciliśmy już wcześniej, ale odtąd następuje wspólne poświęcenie życia dla spraw Królestwa Chrystusowego. To jest tak oczywiste, że często, drodzy braterstwo, nie zwracamy uwagi na to wspólne budowanie Królestwa Chrystusowego. Ale każdy z nas buduje jak gdyby swoją własną budowlę. To ma być wspólna budowla. Kiedy naród izraelski zgromadził się wokół Hebronu, aby ogłosić Dawida swoim królem, mamy napisane, że wszyscy byli jednego serca. Wspólny cel związał ich i zjednoczył. Tak też jest w przyjaźni z Jezusem. Każdy z nas posiada ten jedyny życiowy cel, aby w słowach i uczynkach naśladować Jezusa, być wyraźnym odbiciem Jego charakteru i umysłu. Kiedy, jak mówi Pismo Święte, dwóch lub trzech posiadających ten wspólny cel zwiąże się miłością, to ich przyjaźń będzie nierozerwalna. Każdy z nich będzie pragnął, aby w życiu tego przyjaciela wykonywała się Boża wola, aby jego przyjaciel miał jak najwięcej przywilejów w służbie. Takie właśnie uczucie wyraża Epafras w modlitwie za braćmi. List do Kolosan, 4 rozdział, werset 12. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Abyście byli doskonali we wszystkim. Drodzy braterstwo, przyjaźń regulowana Bożą miłością jest cierpliwa i nie szuka w przyjaciołach tego, czego Bóg im nie dał. Nie szukajmy tego w naszych przyjaciołach, czego Pan Bóg im nie dał. Braterska przyjaźń jest wszystkim dla wszystkich. Nie w przymusowej postawie lub suchych, zimnych uczynkach, bo na przykład mamy taki obowiązek, prawda? Ktoś mówi, ja mam obowiązek, mamy obowiązek służyć braciom. Chrześcijańska przyjaźń wypływa z pełnego serca, w którym Boża miłość jest żywym źródłem najczulszych, najgłębszych i najszlachetniejszych uczuć. Cały czas mówimy o braterskiej przyjaźni zbudowanej na Bożej miłości. Zatem, drodzy braterstwo, wróćmy. Jaka jest kolejność? Najpierw miłość, a później przyjaźń? Czy może odwrotnie? Jak, braterstwo, uważacie? Najpierw miłość, później przyjaźń, czy odwrotnie? Najpierw przyjaźń, a później miłość. To pierwszy brat mówi, tu słyszę przyjaźń. Myślę, drodzy braterstwo, że ziemska przyjaźń występuje obok miłości. Jedna prowadzi do drugiej. Miłość najczęściej kończy się przyjaźnią, a przyjaźń najczęściej prowadzi do miłości. Miłość i przyjaźń przez krótki czas mogą istnieć samodzielnie, ale trzeba przyznać, że znakomicie uzupełniają się. I pisze o tym kaznodzieja Salomon w 17 rozdziale, 17 wersecie. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. W przypadku, drodzy braterstwo, ucznia jako pierwsza pojawia się miłość, bo Pan Jezus dał nam takie przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Zatem braterska miłość to nasz obowiązek, prawda? Mamy miłować Boga, bliźnich i nieprzyjaciół, tak jak mówiłem. W określeniu bliźni mieszczą się nasi bracia w Chrystusie. Wstępując na wąską drogę, mamy obowiązek miłować wszystkich, którzy tą drogą kroczą. Ta miłość jest jedna, Boża, duchowa, ofiarnicza. I na podbudowie miłości przychodzi przyjaźń Chrystusowa. Tak było w przypadku Jonatana i Dawida, przypomnę. Ich związek opierał się na duchowej miłości i duchowej przyjaźni. Wszystkich braci kochamy, a przyjaciół szukamy wśród tych, których bardziej znamy, z którymi jesteśmy bliżej związani, a może przechodzimy podobne etapy życia. I ci bracia stają się naszymi przyjaciółmi. Trzeba, drodzy braterstwo, także pamiętać, że przyjaźń uczni Chrystusowych jest ograniczona. Przyjaźń uczniów Chrystusowych. Mówi o tym apostoł Jan w pierwszym swoim liście, 2 rozdział, werset 15. Nie miłujcie świata, ani też tych rzeczy, które są na świecie. Miłość świata to pierwszy krok do przyjaźni ze światem, prawda? Bo najpierw jest miłość, później jest przyjaźń. Miłość ze światem to pierwszy krok. Apostoł Jakub w 4 rozdziale, a 4 wersecie mówi tak. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Wyraźnie postawiona, drodzy braterstwo, granica. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, bo one prowadzą do przyjaźni ze światem. A apostoł mówi, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Mocne słowa, prawda? Jesteście moimi przyjaciółmi, mówi Pan. Jeżeli szukamy przyjaciół w świecie, stajemy się nieprzyjaciółmi Boga. Tak mówi apostoł. Wybór należy do nas. Przecież jesteśmy obdarzeni wolną wolą. Mamy prawo wybierać, czy przyjaźnić się ze światem, czy z naszym Panem. Uczeń Chrystusowy nie może wejść w związek przyjacielski z osobami niepoświęconymi Panu. On nie powinien tolerować niczego w swoim życiu, co stawałoby pomiędzy nim a Panem. I tutaj, drodzy braterstwo, można mówić o szukaniu w świecie kandydatów na współmałżonka. Cały temat można by poświęcić na ten. Tutaj można mówić o rozwijaniu bliskich kontaktów ze światową rodziną. Całą godzinę pewnie można by o tym mówić. Czy wstępowaniu do świeckich organizacji, zawieraniu tam przyjaźni. Takie postawienie sprawy może wydawać się bardzo surowe i despotyczne, ale przykłady złamania zasady podanej przez apostoła potwierdziły, że gdy ktoś zawarł przyjaźń z ludźmi światowymi lub tymi, co chodzą nieporządnie, według ciała, a nie ducha, taki stawał się nieprzyjacielem Boga. Bo taka radykalna różnica, drodzy braterstwo, występuje pomiędzy światowymi organizacjami a związkiem tych, co stanowią społeczność Chrystusową. Bóg postanowił, aby oni tworzyli jedną rodzinę w Jezusie, ten jeden związek serc. Nie możemy służyć dwóm Panom. Dlatego przyjaciół powinniśmy szukać w zborze, wśród braci. Tam powinniśmy przebywać. Tam powinniśmy angażować swoje siły. Tam powinniśmy realizować swoje duchowe marzenia. W zborze powinniśmy uczyć się służyć innym. W zborze powinniśmy budować swój charakter. W zborze powinniśmy budować swoją przyjaźń z Jezusem. W zborze, drodzy braterstwo, rodzi się sól ziemi, która ma nieść świadectwo całemu światu. W zborze jest moc wytwarzająca charaktery. One z kolei wykazują oczyszczającą siłę Bożej Ewangelii. W zborze jest miłość i przyjaźń, która potrafi związać wysokiego i niskiego, biednego i bogatego, śmiałego i nieśmiałego, dojrzałego i niedojrzałego. W ten sposób zboże braterskiej przyjaźni może być osiągnięty serce złotej reguły. Gdy brat czyni drugiemu bratu to, co on chciałby, aby ten drugi brat czynił jemu. Spróbujmy, drodzy braterstwo, zastosować się do tej reguły. Spróbujmy wprowadzić ją w życie, a ja jestem przekonany, że wiele problemów z naszych zborów zniknie. Jeżeli ja będę czynił bratu to, czego spodziewam się, żeby on w stosunku do mnie czynił. I nie chodzi, drodzy, tutaj braterstwo, o to, aby tę regułę ciągle komuś przypominać. Ale chodzi, drodzy braterstwo, aby tę regułę zastosować przez siebie. Żeby ją samemu wprowadzić. Powiem więcej. Na ile potrafimy zrozumieć Ducha Jezusowego, który wzniósł się ponad wymagania złotej reguły, będziemy miłować drugich więcej aniżeli siebie. Wówczas będziemy o nich dbali więcej aniżeli o siebie. Swoje korzyści, radości i zadowolenie zostawimy na boku, a popatrzymy na korzyści, radości i zadowolenie naszych braci. Kochani bratestwo, to jest bardzo powszechny problem. Ja na przykład lubię badać proroctwa. 3/4 zboru jest niezadowolona, nie rozumie, nie chce. Ale ja chcę, prawda? Myślę o sobie. Dobrze by było, jakby w naszym zborze to było badane. Nie interesuje mnie ta większość zboru, że oni mniej korzystają. A tutaj powinniśmy, zgodnie z tą zasadą, powinni dbać o nie o siebie, ale właśnie o tych innych braci. Bardzo ciekawe słowa charakteryzujące przyjaźń mamy zapisane o Mojżeszu. Druga Księga Mojżeszowa, 33 rozdział, werset 11. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Twarzą w twarz. Tak rozmawiają przyjaciele. Nie chodzi tutaj, drodzy bratysto, tylko o tę fizyczną bliskość i literalne spojrzenie, ale również o zupełną szczerość, wzajemne spojrzenie w głąb duszy. Kiedy podczas rozmowy z bratem nasze spojrzenia krzyżują się gdzieś tam daleko, daleko, to dowód, że nasza rozmowa nie jest rozmową twarzą w twarz. Tak nie rozmawiają, drodzy braterstwo, przyjaciele. Przyjaciele patrzą sobie w oczy. Kiedyś spotkałem się z propozycją taką, aby wybory w zgromadzeniu były tajne. Po raz pierwszy taką miałem sytuację. Na argument, że to nie jest biblijne, usłyszałem, że tak. Może nie jest biblijne, ale to byłoby sprawiedliwe. No bo jak nie podnieść ręki na brata, kiedy patrzy cała jego rodzina? Przyjaciele postępują inaczej. Przyjaciele rozmawiają szczerze, prosto patrząc w oczy. Powiedzą sobie każdą prawdę. Ta surowa prawda, przyjacielska rozmowa powinna zbliżać nas do siebie i jednoczyć nasze siły w podróży za Panem. W Nowym Testamencie, drodzy bratesto, również znajdujemy przykład wspaniałej przyjaźni. Znajdujemy? Mają bratesto kogoś na uwadze? Pewnie tak. Między apostołem Pawłem i Tymoteuszem. Tymoteusz towarzyszył apostołowi podczas jego podróżowania. Podczas głoszenia radosnej nowiny był z nim w Efezie, w Jerozolimie, pocieszał Pawła w rzymskim więzieniu. Tymoteusz był przyjacielem i pomocnikiem Pawła. Odczytam początek drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, który pisze tak. Paweł, apostoł Chrystusa, Jezusa z woli Bożej według obietnicy żywota, którym jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna. Tak apostoł Paweł nazywa swojego przyjaciela Tymoteusza. Obaj uzupełniali się we wszelkiej pracy i to stanowiło podstawę ich wielkiej przyjaźni. Apostoł Paweł swojego przyjaciela nazywa swoim synem. To bardzo wymownie opisuje ich przyjaźń. Jeszcze jeden aspekt. Na przykładzie tej historii, drodzy braterstwo, można zauważyć, że w przyjaźni wiek nie odgrywa żadnej roli. Prawda? Tymoteusz młodzieniec, apostoł Paweł człowiek dorosły. Przynajmniej, drodzy braterstwo, tak powinno być w przypadku naszych zborów między ludem Bożym. W zborze nie powinno być różnicy między młodymi i starszymi braćmi. Myślę, że uznając tę potrzebę, jaką jest przyjaźń, Pan Jezus wysyła swoich uczni po dwóch. Oni razem mieli służyć zborom, braciom, ale również i sobie. Właśnie w takich warunkach, w warunkach pracy ewangelizacyjnej, kształtowała się i rozwijała przyjaźń. Tę przyjaźń wzmacniały trudności i prześladowania, jakie napotykali na swojej drodze. Podobnie, drodzy braterstwo, jest w naszym życiu. Wystarczy posłuchać opowieści z dawnych czasów, jak zacieśniały się więzy przyjaźni między braćmi, kiedy nie można było zgromadzać się, kiedy na głowy padały kamienie. Tak rodziła się i krzepła braterska przyjaźń. Dzisiaj jest nieco inaczej. Tamte trudności już minęły. Dzisiaj pojawiły się inne i to one kształtują naszą przyjaźń. Dzisiaj, drodzy braterstwo, ta przyjaźń kształtuje się w naszej wspólnej pracy. Wy tutaj organizujecie konwencję. Jestem ciekawy, ileż to przyjaźni między wami, między braćmi zawiązało się przez organizowanie tych konwencji. Przy pracy na takich konwencjach, przy pracy na zebraniach. Gdy nasza wzajemna miłość zostaje utwierdzona w Panu, wtedy przychodzi ten przyjemny odpoczynek w towarzystwie przyjaciela. Poeta tak opisał ten stan. O cóż za pociecha, jakież przyjemne uczucie pewności przebywania z osobą, w towarzystwie której nie potrzebujesz ważyć myśli, mierzyć słów, lecz wylać je takimi, jakie są, i plewy, i ziarno. Wiedzieć, że wierna ręka przyjaciela weźmie je i przesieje. Zatrzyma to, co godne, a resztę zdmuchnie z oddechem uprzejmości. To bardzo ciekawy, piękny stan. Taka jest przyjaźń uczniów Jezusowych. W zaufaniu zrodzonym z pewności Bożej, niesamolubnej miłości, znika konieczność rezerwy i ukrywania. Ta wzajemna szczerość przyczynia się do szybkiego, wzajemnego poznania. W ten sposób, drodzy braterstwo, możemy rozpoznać wszystkie zalety naszych przyjaciół, a nasi przyjaciele dostrzegną nasze upadki i słabości. W tej bliskiej przyjaźni lepiej poznamy siebie, aniżeli podczas długiego kazania. Wszystkie słabości naszych braci będą nas głęboko zasmucać i pobudzać do żarliwej modlitwy. Należy pamiętać, że święta, duchowa przyjaźń braterska nie jest ślepa. Nie jest przyjacielem ten, kto ślepo za wszelką cenę broni brata, ale przyjacielem jest ten, kto zawsze przy nim stoi i w potrzebie wyciąga do niego rękę. Piękne określenie przyjaźni podał apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, werset 15. Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi. Tak wygląda, drodzy braterstwo, prawdziwa sympatia, a doskonała sympatia między dwoma braćmi jest przyjaźnią. Która część tego wersetu jest łatwiejsza do zrealizowania? Cieszyć się z weselącymi, czy płakać z płaczącymi? Jak, braterstwo, myślicie? No właśnie, i taką słyszałem odpowiedź. Okazuje się, kochani braterstwo, że sympatyzowanie z płaczącymi jest dużo łatwiejsze niż stosowanie się do pierwszej części tego wersetu. Okazując sympatię, ukazujemy moc. która pozwala odwrócić się od naszego osobistego życia i wczuć się w życie drugiego, odczuwając jego radości i powodzenia, jak również ból i smutek. Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Powinniśmy, kochani braterstwo, umieć grzech naszego brata zanieść w duchu przed tron Pana, tak jakby to był grzech nasz. Aby to pojąć i zastosować w życiu, musimy znajdować się bardzo blisko Pana. Musimy być w społeczności z Ojcem. Tymczasem naszą skłonnością jest zasiadać na sąd przeciwko bratu, który zgrzeszył. Często wchodzimy w rolę surowego prokuratora, prawda? Natomiast apostoł Paweł w liście do Galacjan 6 rozdział mówi tak: bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy. Bracia, jeśli kogoś zauważycie, pomagajcie mu. Takie postępowanie będzie, drodzy braterstwo, możliwe tylko wówczas, gdy przyjaźń nasza będzie oparta na miłości do Pana. Gdy brat mój jest w trudnościach, nieszczęściu lub pokuszeniu, ja jestem razem z nim. Jego kłopoty są moimi kłopotami. Czy mam zostawić go? Gdy on upadł, to i ja upadłem, nie w sensie grzechu, ale w smutku. Gdy brat mój raduje się powodzeniem duchowym, odnosi zwycięstwa, ja nadal jestem z nim. Jego szczęście jest moim szczęściem. Czy mam być zazdrosny? Jego wzrost, jego powodzenie jest także moim, bo jesteśmy jednością. Błogosławiony człowiek, który posiada takiego przyjaciela, i błogosławiony, jeśli może sam być takim przyjacielem dla braci w Chrystusie. Jeszcze jeden ciekawy werset z Księgi Przypowieści, 18 rozdział, 24. Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Tłumaczenie gdańskie mówi tak: przyjaciel bywa przychylniejszy nad brata. W tym wersecie dopatrzeć się można dwojakiego znaczenia słowa przyjaciel. Pierwsze, zwykła przyjaźń, ta ziemska, oparta na ludzkich zasadach. Zdawać by się mogło, że więzy rodzinne są nierozerwalne, że nie ma większego przyjaciela jak rodzony brat. Tymczasem Salomon mówi, że nie jeden przyjaciel, drugie tłumaczenie, przyjaciel bywa. To znaczy, nie jest to regułą, ale zdarzają się takie przypadki, kiedy przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Jesteśmy tego świadkami, że bywają też różne rodziny, w których brat z bratem jest skłócony do tego stopnia, że toczą ze sobą spory w sądach. Niejednokrotnie wkracza policja, aby zapobiec nieszczęściu. Zatem bywa przyjaciel przychylniejszy nad takiego brata. I drugie, drodzy braterstwo, duchowa przyjaźń oparta na Bożych zasadach. Bratnia przyjaźń rodzi się w zborach. Bywa tak, że brat w prawdzie, z którym już zawarłem przyjaźń, jest bardziej przychylniejszy do mnie niż brat, z którym dopiero teraz nawiązuję bliższą znajomość. Nie umiałbym, drodzy braterstwo, zastosować tego wersetu do braci duchowych i przyjaciół światowych. Bo jak już wcześniej powiedziałem, to się wyklucza. Nie można bowiem łączyć przyjaźni Chrystusowej z przyjaźnią ziemską. Dam teraz inny przykład. O! W ubiegłym miesiącu, w grudniu, mieliśmy taką piątą niedzielę zebranie. Był u nas brat Sygnowski na tym zebraniu. Wiecie, bratelstwo, powiem wam tak, że brat Sygnowski ma w naszym zborze przyjaciela. Wiecie o tym? Jak, bratelstwo, zareagujecie na takie określenie? To bardzo dobrze, prawda? I teraz podobne stwierdzenie, ale nieco inaczej. Ja brata Sygnowskiego przepraszam. Brat Sygnowski ma w naszym zborze przyjaciółkę. Nie wiem, jakby teraz byście zareagowali. Pojechał z usługą duchową, a tam ma przyjaciółkę. Nie wiem, jak zareaguje siostra. Żona brata. Nie, była razem z nim. Widzicie, bratelstwo, takie stwierdzenie źle się nam kojarzy, bo jesteśmy grzeszni i ciągle jeszcze myślimy po ludzku. Brat Sygnowski ma przyjaciółkę w Chrystusie, siostrę w Panu. To już wygląda, brzmi zupełnie inaczej, prawda? Widać zatem, drodzy braterstwo, wyraźną różnicę pomiędzy przyjaźnią ziemską a przyjaźnią w Chrystusie. Ziemska przyjaźń jest prawdziwa i nieprawdziwa. W drugim przypadku jest tylko przyjaźń Boża. Tutaj nie trzeba dodawać prawdziwa, bo innej nie ma. Jest jedyna. Aby zostać przyjacielem Jezusa i znaleźć się w gronie wybranej przez Niego klasy, najpierw tutaj, na ziemi, musimy zostać przyjaciółmi Jego uczni i naszych braci. Czy, drodzy bracia, potrafimy być przyjaciółmi naszych braci? Czy potrafimy być przyjaciółmi naszych braci? Króciutki test. Posłuchaj uważnie i samokrytycznie, co bracia w zborze mówią o tobie. Najpierw posłuchaj, co bracia mówią o tobie w zborze, a dopiero potem odpowiedz na pytanie. Czy umiesz cieszyć się cudzymi osiągnięciami, talentami i pochwałami? Czy zawsze umiesz dotrzymywać słowa, obietnic i zobowiązań? Czy przepraszasz i tłumaczysz, dlaczego nie mogłeś dotrzymać obietnicy? Czy umiesz być skromnym wobec swoich zalet i talentów? Czy umiesz panować nad swoimi emocjami? Czy umiesz powstrzymywać się od dokuczliwości czy złośliwości? Czy potrafisz i chcesz brać udział w rozmowach na najbardziej aktualne tematy w zborze? Posłuchaj najpierw, co mówią o tym bracia. A później odpowiedz sobie na te pytania. Jeśli na wszystkie pytania potrafisz odpowiedzieć pozytywnie, jesteś dobrym materiałem na przyjaciela twojego brata. Bo przyjaciel interesuje się sprawami swojego przyjaciela, bo przyjaciel jest lojalny i mówi prawdę, bo przyjaciel jest godny zaufania, przyjaciel jest dyskretny, umie dochować tajemnicy, przyjaciel okazuje przyjaźń i szacunek, nigdy nie ośmiesza partnera, przyjaciel jest wierny w przyjaźni, przyjaciel zapomina o sobie w imię tej właśnie przyjaźni. Drodzy braterstwo, Pan Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Jeśli przykazań Jego będziemy zachowywać, będziemy Jego przyjaciółmi. Są także pewne ograniczenia, drodzy braterstwo, jeśli chodzi o zawieranie przyjaźni przez ludzi poświęconych. Odczytywałem ten werset. Nie miejcie przyjaciół w świecie, bo nie da się, drodzy braterstwo, pogodzić przyjaźni ziemskiej z tą przyjaźnią Bożą. Dziękuję bardzo. Dziękuję.